Dzień dobry, bracia i siostry. Chciałem dzisiaj kontynuować temat, który ostatnio zacząłem i w sumie nie dokończyłem, więc skorzystałbym z okazji i dokończył. A temat, który ostatnio poruszaliśmy, to było czekanie na Pana, tak? Więc chciałbym właśnie dokończyć drugą część. O, już się wyświetla, fajnie. I tak, ostatnio sobie rozważaliśmy w zasadzie przykład. Dłużej poświęciliśmy czasu od Księgi Trenów, rozdział trzeci. Sytuacja proroka Jeremiasza. To była takim trudnym przypadkiem, no bo naprawdę w trudnych okolicznościach przyszło temu prorokowi czekać na Pana, też musiał znosić różne trudy, przeciwności i miał jakiś taki swój kryzys, myślę, że opisany w tym trzecim rozdziale, natomiast przechodziliśmy przez to, nie chcę wszystkiego tam powtarzać, był taki moment przełomowy, gdzie on tam zaczął inaczej, pierwsze 20 wersetów, potem przyszedł moment przełomowy i zaczął inaczej patrzeć na sprawę takimi, bo można powiedzieć, takim Bożym spojrzeniem dostrzegać łaskę, którą Bóg mu darował. Potem dużo poświęciliśmy czasu na cierpliwości i w zasadzie z racji tego, że to jest jakby taka kontynuacja, to na sam koniec też tak w podsumowaniu tam przypomnę te najważniejsze myśli, więc teraz może już nie będę. Przechodziliśmy też przez przykłady z Biblii odnośnie czekania właśnie na Pana i w zasadzie sporo tych przykładów było, właśnie Józef, tak wyszczególniłem te ilość lat, żeby tak podkreślić, no nie wiem, wagę tego czekania, bo to rzeczywiście jak sobie tak pomyśleć, no to te liczby czasami naprawdę robią wrażenie, że ktoś w jakimś temacie tak długo czekał, 13, 15, 25, 40, no i właśnie Dawid na koronację czekał 15 lat, Abraham 25 lat na swojego syna, Kaleb i Jozue na wejście do ziemi obiecanej, Izrael 70 lat na powrót do ziemi judzkiej. No potem jeszcze wspomniałem o przykładzie o tym, jak Bóg prowadził Izraela po pustyni, no i prorok Jeremiasz to w zasadzie najwięcej czasu jemu poświęciliśmy i myślę, że najwięcej też mogliśmy z tego wynieść. No tak, i właśnie, przechodząc dalej, później zacząłem sobie tutaj z drugiej strony myśleć o przykładach, kiedy trzeba było szybko działać. Była jakaś sytuacja i Pan Bóg wyraźnie podkreślał, że no nie trzeba czekać 13, 15, 25 lat, tylko trzeba szybko działać. Tak? I pierwszy przykład, jaki mi przyszedł do głowy, to właśnie Lot, który mieszkał w Sodomie, w mieście bardzo bezbożnym i grzesznym. Też jak pamiętamy, jak tam aniołowie zostali posłani, wyszło całe miasto, no i chciało okropne rzeczy czynić z tymi aniołami. No i rzeczywiście tam się akcja dzieje bardzo szybko, że w zasadzie muszą uciekać rano, wręcz aniołowie ich poganiają. Jak się tam Lot ociągał, to aż pod pachę go wziął i wyciągnął. Wiemy, że zięciowie nie chcieli, bo wyśmieli, no ale córki i żona poszła. No i też nie mogli się jakby oglądać za siebie. To był taki przypadek szczególny. Natomiast jak się nad tym zastanowić, to tak więcej, to tak naprawdę tam też był taki element czekania jakiegoś, chociaż nie wiemy ile lat, bo Biblia w 2 Piotra 7,8 troszkę nam rzuca światło na tą historię. Jak ktoś chce, może otworzyć, a w zasadzie, no możemy otworzyć sobie 2 Piotra 7,8, drugi list Piotra oczywiście. Gdzie to jest? Ja nie powiedziałem, drugi rozdział. To jest pierwszy, widzę, że pokręciłem, że pierwszy list Piotra, drugi rozdział. A nie. Nie, nie, to drugi list Piotra, drugi rozdział. Przepraszam. Tak, 7-8. W zasadzie można jeszcze nawet, no nawet od 6, tak. Miasta Sodoma i Gomory spalił do cna i na zagładę, okazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich. I trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. I tu widzimy, że no, po pierwsze Słowo Boże wydaje świadectwo, że to był sprawiedliwy człowiek, no i też on nie był obojętny na to, co tam się działo. I to trwało jakiś czas, no nie wiemy ile, ale dzień w dzień, tak jak można śledzić historię Lota, no to on tam najpierw rozbija namioty gdzieś w okolicy Sodomy, potem mieszka w Sodomie, a ostatecznie zasiaduje w bramie miasta, gdzie już wiadomo, że miał jakąś pozycję. Był w gronie mieszkańców miasta tych decyzyjnych. Więc on tam spędził trochę czasu, więc to na pewno jakiś czas trwało. Prawdopodobnie, no już Biblia o tym nie mówi, no wyraźnie mówi, że się trapił, tak, ale wierzył w Boga, więc może też się modlił. No i potem właśnie przyszła ta interwencja Boża. Interwencja Boża, kiedy musiał szybko uciekać. Więc tak naprawdę, no to też pasuje do tutaj tego, to też myślę, że jest przykład czekania na interwencję Bożą. Izrael miał uciekać w pośpiechu z Egiptu. To wiemy też, tylko że tak naprawdę to też jest końcówka tej historii, bo Izrael też długo tam czekał, tam nawet w tym takim utrapieniu, w takiej katorżniczej pracy i wołał do Boga, bo w zasadzie było mu bardzo ciężko i to też trwało bardzo długi czas i w końcu Pan Bóg reaguje, posyła Mojżesza, ale też tam nie od razu się okazuje, że zostaje wyrwany, no bo jak wiemy, 9 plag mija, a faraon dalej zacięty, więc też musieli cały czas czekać, żeby to w końcu się stało. Przyszła 10 plaga i nagle się sytuacja zmieniła, musieli szybko ruszać i czas odgrywał rolę. Oni wręcz jedli tą wieczerzę paschalną w ubraniu. Więc to też takie ciekawe. Ja zaraz powiem, do czego zmierzam. Tutaj jeszcze dałem takie 3 przykłady. One to aż tak bardzo nie pasują. Bardziej no tak tylko pokazują, że czasami są sytuacje, gdzie po prostu Pan Bóg tak działa, że oczekuje tego szybkiego działania. Bo na przykład jak Pan Jezus prorokował zburzenie Jerozolimy, no to tam też jest napisane, żeby szybko uciekać w góry. Czy na przykład Józef i Maria z nowonarodzonym Jezusem. No tam sytuacja bardzo dynamicznie się dzieje, bo w zasadzie oni są w Betlejemie, Herod wydaje rozkaz o zabiciu tych dzieci. W zasadzie chyba jeszcze przed tym rozkazem anioł się pojawia i oni uciekają. Więc Pan Bóg i też muszą jakby uchodzić szybko, żeby Pana Jezusa zachować. To jeszcze jeden przykład apostoła Pawła i Efes i Bityńnia. To w zasadzie już kiedyś ten przykład podawałem. Bardzo lubię ten przykład, bo on jest bardzo treściwy. Tam też dynamika akcji jest bardzo szybka, jak to w tych dziejach apostolskich. Ja sobie tak to pogrupowałem, właśnie czekanie, szybkie działanie, bo tak też chciałem, nie wiem, tak pokazać, że w zasadzie czasami trzeba wiele lat czekać na to, żeby coś się zadziało, z czym przychodzimy do Boga, a czasami trzeba szybko zadziałać. I ten, kto decyduje o tym, jest Pan Bóg. I tak naprawdę myślę, że warto o tym pamiętać, że Chrystus powinien być na pierwszym miejscu i każda kwestia, którą rozważamy, która nas trapi, w zasadzie powinna być oddana Bogu i być takim elastycznym. Co ciekawe też, w wielu tych przykładach, nawet z tej drugiej kolumny tylko czekania na Pana, tam też pod koniec jest szybkie działanie, bo przykładowo Kaleb i Jozue czekali 40 lat, ale kiedy już 40 lat minęło, to oni potem musieli iść i walczyć, więc była akcja. Więc u mnie też chodziło o coś takiego, że czasami są tacy ludzie jak ja, którzy mają problem z czekaniem i mi jest ciężej czekać, a mi jest łatwiej szybciej działać. Natomiast czasami są ludzie, którzy mają na odwrót. Im łatwiej czekać, a ciężej szybko działać. I wtedy oni mogą mieć problem, że na przykład woleliby sobie usiąść, rozmyśleć, a sytuacja wymaga, czy na przykład Pan Bóg wymaga czegoś, żeby szybko zadziałać. I takim konkretnym przykładem, kiedy my jako chrześcijanie powinniśmy szybko działać i nie powinniśmy zwlekać, jest grzech, rozprawianie się z grzechem. Jeśli Pan Bóg pokazuje nam jakiś grzech, no to tutaj nie ma co rozsiadać, nie wiem, modlić się 10 lat, tylko po prostu trzeba działać. Trzeba działać i walczyć z grzechem. No taki jeden przykład. Dobrze, ale możemy sobie pójść dalej. No właśnie ten przykład apostoła Pawła z drugiej podróży misyjnej, tak jak mówiłem, aż kiedyś go tutaj przytaczałem. Lubię ten przykład, on jest trochę w takim kontekście misyjnym, bo to jest podróż misyjna, ale on jest taki treściwy, jest bardzo treściwy, więc moglibyśmy otworzyć Dzieje Apostolskie 16, 16 rozdział. Teraz powiem, do czego zmierzam. 16 rozdział, od 6 może do 10 nawet przeczytamy. Podoba mi się ten przykład, bo on jest krótki, a treściwy. Kilka wersetów, a dużo, dużo w tym jest. I przeszli przez frygijską, galacką Ukrainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przeszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady, a miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał, prosił go, mówiąc: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, byśmy im zwiastowali dobrą nowinę. No tutaj w ogóle akcja się szybko dzieje i tak jak właśnie, może tutaj tak, właśnie tą mapę wrzuciłem, bo też tak ciekawe sobie to zobaczyć na mapie, że oni właśnie byli gdzieś tutaj w tym rejonie, gdzie teraz wskazuję, i zaczęli sobie myśleć, może sobie pójdziemy do Efezu. Tu był Efez, stolica tej takiej czerwonej właśnie regionu. To była ówczesna Azja, więc pierwsza myśl przyszła taka i wyraźnie Duch Święty im przeszkodził, mimo że oni właśnie chcieli Słowo Boże tam głosić, to jest takie ciekawe. Po prostu Pan Bóg miał inny plan, no a potem pomyśleli, dobra, to może pójdziemy do Bityni, czyli na północ. Czyli oni gdzieś z tych okolic chcieli na północ. No i tutaj też jest wyraźnie napisane, że Duch Jezusa im nie pozwolił. No i potem jest to widzenie, które oni dostali we śnie, że jakiś Macedończyk, i w zasadzie Bóg im nakreślił, że oni mają przejść tą całą okolicę przez Mizję i tutaj właśnie pójść w stronę Macedonii, tam dalej. Czy ominąć rejon Azji. Tak, i właśnie to jest bardzo ciekawe, że później właśnie apostoł Paweł tam później był w Efezie, w kolejnej podróży misyjnej, w trzeciej podróży misyjnej. O, i to jest dwa rozdziały dalej o tym napisane. Paweł w Efezie. Tylko, że to już jest kolejna podróż misyjna. I tutaj na przykład, w sumie nawet zacytowałem 19:10. On tam nauczał w szkole Tyranosa i działo się tak przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Co za wspaniała wiadomość. Także Pan Bóg po prostu otworzył drzwi szeroko na cały ten rejon Azji. To był taki duży rejon i w zasadzie wszyscy mogli usłyszeć Słowo Boże. Takie piękne właśnie, ręka Boża w tym wszystkim była. Natomiast do tej Bityni prawdopodobnie apostoł Paweł nigdy nie dotarł, tylko apostoł Piotr. Tak zaczyna w sumie pierwszy list Piotra, 1:1. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni wybranych. Więc tak właśnie pierwszy przykład tego rejonu Azja, to tam decydujący był czas, a drugi miejsce. No i to jest taki, mówię, lubię ten przykład, dosyć często się do niego odnoszę, bo on jest taki wyrazisty, dosyć krótki, a pokazuje takie prawdy, że po prostu jak Pan Bóg jakiś ma tam plan, to wtedy może mieć czas i miejsce znaczenie. I natomiast, kiedy, wiadomo, no tutaj kontekst jest misyjny, tu apostołowie chodzili, głosili Ewangelię. Natomiast wracając do takiego kontekstu czekania na Pana, które często idą w towarzystwie różnych trudności, Bo to jest pozytywny przykład. W sumie możemy jeszcze otworzyć, bo w sumie też, jeszcze zanim do tego, możemy otworzyć negatywne przykłady na przykład jeszcze, ale już w kontekście takiego życia z Bogiem. Bo zmierzam do tego, że czasami właśnie te takie rozpoznanie sytuacji, w jakiej jestem, dlaczego przychodzi trudna sytuacja, jest kluczowe, mam wrażenie. I nawet tak jak w trenach czytaliśmy, że zaraz może to otworzę, bo nie mam tego tutaj wypisanego. W trenach tam jest takie słowo. Przepraszam. Trzeci rozdział. 40 werset, 3:40. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi. I tak troszeczkę chciałem rozwinąć tą myśl, że żeby właśnie, kiedy w naszym życiu się dzieje coś trudnego, coś właśnie, coś, co nam się nie podoba, jakiś problem, i zaczynamy wołać do Boga i czekać na odpowiedź, to dobrze właśnie zadawać pytania, dlaczego? Bo może właśnie się okazać, że nie wiem, czas, w którym jesteśmy, ma kluczowe znaczenie. Albo miejsce, może w jakimś złym miejscu się znajdujemy, w którym Bóg by nie chciał. I Pan Bóg zaczyna reagować, zaczyna się coś dziać, żeby zwrócić naszą uwagę. Właśnie płynnie chciałem przejść do tych teraz przykładów może negatywnych. Tak, żeby z jednej i z drugiej strony na to spojrzeć. No, Izajasza, powiedzmy, pierwszy rozdział możemy otworzyć. Dwa wersety może. Tutaj Izajasz mówi do Izraela, który był pogrążony w grzechu. Tylko pięć wersetów, można cały rozdział przeczytać, bo on jest, w zasadzie mówi, rozwija to wszystko. Pierwszy rozdział Księga Izajasza. 5-6 tylko przeczytamy, żeby... No, złapiemy po prostu myśl. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do głów nic na nim zdrowego, tylko guzy i sińce i świeże rany. Nieopatrzone, ani nie przewiązane, ani nie zmiękczone oliwą. No może do tego miejsca, bo dalej to jest rozwinięcie tego. Ogólnie no, sytuacja jest taka, że no, to jest negatywny przykład. Ten z apostołami to był oczywiście pozytywny, no, ale jak to w życiu bywa, czasami może być też negatywnie. No i to Izrael tutaj był negatywny, no bo żył w odstępstwie, byli bardzo pogrążeni w grzechu. No i tak w zasadzie można sobie pomyśleć, że wielkiego szukania, czy tak po ludzku, że tak wielkiego, jakiegoś wielkiego wysiłku nie musieli wrzucać, żeby wiedzieć, co jest nie tak. Bo wystarczyło czytać księgi mojżeszowe, gdzie na przykład błogosławieństwo, przekleństwo, że tam wyraźnie było to uwarunkowane, że jeśli będziecie szli całym sercem, całą duszą za mną, to wtedy będę wam błogosławił. Z drugiej strony, jak odejdziecie, to będzie przekleństwo, choroba i różne takie rzeczy. I rzeczywiście oni tego doświadczali. Mało tego, Pan Bóg jeszcze posyłał proroków, którzy w imieniu Bożym przemawiali i wyraźnie im wskazywali, a mimo wszystko oni dalej trwali w uporze. I tutaj jest takie ciekawe właśnie to, takie, no nie wiem, sformułowanie, że zobaczcie, że w co was jeszcze można bić? Od stóp do głów nic nie ma zdrowego. Guzy, sińce, świeże rany. To jest tak obrazowo pokazuje, jak Pan Bóg bardzo przez te różne trudności, doświadczenia, jakieś takie karanie próbował zawrócić Izraela na właściwą drogę. I dlatego mówię, że to jest taki przykład negatywny, gdzie ci ludzie, no, ta grupa ludzi po prostu tkwiła w czymś złym. Pan Bóg próbował ich odwrócić przez te różne trudności, a oni dalej w tym tkwili. I myślę, że to jest ostrzeżenie, bo tak naprawdę to też pokazuje naszą starą, grzeszną naturę, która nie chce się poddać Bogu. I oczywiście, kiedy człowiek narodził się na nowo, stara, grzeszna natura powinna być martwa, ujarzmiona, ale praktyka życia chrześcijańskiego pokazuje, że ona się czasami odzywa. I jeśli zaczyna bardziej przeważać, to może się zdarzyć tak, że rzeczywiście zaczynają się dziać w życiu chrześcijańskim trudne rzeczy, które wynikają z tego, że Pan Bóg próbuje nas jakoś odwrócić, wskazać, że człowiek się zatrzymał, zadał pytanie, Panie Boże, co się dzieje, czemu ta sytuacja mnie spotyka? Idąc dalej, jeszcze jeden może przykład z Księgi Jeremiasza, 44, też krótki, ale on też tak daje do myślenia, to jest już, bym powiedział, jeszcze poziom dalej, takiego, no nie wiem, jakby to ująć w słowa, że jeszcze bardziej byli pogrążeni w takim zaślepieniu, tak, że kompletnie nie rozumieli, co się dzieje. 44 rozdział i to jest tym razem przez proroka Jeremiasza. Pan Bóg zwraca się do uchodźców, bo to już po upadku, którzy uciekli do Egiptu schronić się. I tutaj są też takie ciekawe słowa, 17-18 werset, kiedy właśnie Jeremiasz im mówi, że zostaliście wydani, bo grzeszyliście, wasi ojcowie, trwaliście w odstępstwie i oni mu odpowiadają tak. Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu. A mieliśmy chleba dosyta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje, giniemy od miecza i głodu. No to w ogóle już taka kuriozalna sytuacja, bo ten lud, ta resztka, która ocalała, już tak zaczyna interpretować wszystko na opak, że zaczyna myśleć, że ten dobrostan, że taki spokój, bezpieczeństwo, to oni jakiemuś bożkowi zawdzięczają. Ale mówię, to jakby te dwa przykłady pokazują, bo to jakby za Izajasza oni byli jeszcze w innym trochę punkcie, a tam za Jeremiasza już poszli jeszcze dalej. I to też pokazuje, że jednak takie stany to raczej no nie ma stagnacji, albo idzie w dobrym kierunku, albo w złym. No więc to tak dwa przykłady negatywne, jeden pozytywny, choć troszkę w innym kontekście, ale myślę, że kiedy dzieją się trudne rzeczy i chwile, warto się zastanowić, warto się zatrzymać, zadać Bogu pytanie. No nie wiem, jeśli ktoś, tak jak ja, ma problem z cierpliwością, to często może być tak, że Bóg chce cierpliwości uczyć, tak? I na coś trzeba czekać. Natomiast myślę, że też w szkole Jezusa Chrystusa Pan Bóg nas wychowuje, chce wykształcić w nas charakter Jezusa Chrystusa i podejrzewam, że kiedy przychodzą takie równe, trudne rzeczy, to nie zawsze jest tak, że o, może tylko jedna rzecz, że cierpliwość, czasami może i pokora, może jeszcze inne rzeczy, ale ogólnie, że Pan Bóg chce nas kształtować. Z innej strony może być tak, że coś się zaczyna dziać, bo jest jakiś grzech w naszym życiu, którego nie widzimy, na który próbujemy być ślepi. I to tak troszeczkę pasuje pod te przykłady Izajasza, Jeremiasza z Izraela, gdzie może gdzieś jesteśmy zagubieni, tak? Dlatego warto właśnie przychodzić do naszego Pana i Zbawiciela i pytać Go, Panie Boże, co się dzieje? Dlaczego ta sytuacja mnie spotyka? I nie jest jakimś takim, o Panie Boże, z pięścią, tylko próbować zrozumieć, co się dzieje. Oczywiście Pan Bóg nie zawsze musi nam wszystko obnażyć. Niektóre rzeczy dowiemy się pewnie dopiero w Królestwie Niebieskim, że dlaczego na przykład przyszła ta choroba, dlaczego, nie wiem, jakieś problemy w innej dziedzinie i dlaczego to tyle trwało. Ja wołałem, modliłem się, czekałem i pewnie też nie wszystko będziemy w stanie zrozumieć. Pan Bóg da nam zrozumieć tyle, ile potrzebujemy. I myślę, że przykład właśnie Izraela, tu z Izajasza i Jeremiasza wyraźnie to pokazuje. Serce Boga. Zobaczcie, że oni byli w błędzie, a Pan Bóg po prostu nie dość, że rzeczywiście ich karcił, smagał, to jeszcze posyłał proroków. Więc on był bardzo zainteresowany, żeby człowiek wiedział, co się dzieje. I tak jak mówię, oni też mieli chociażby Torę, mogli do Tory wrócić. I my dzisiaj mamy Biblię i tak naprawdę możemy wziąć Biblię, czytać Biblię i też poznawać, co Bóg od nas oczekuje i czasami może być tak, że Pan Bóg wyraźnie w Biblii nam pokaże, że coś na przykład w naszym życiu jest nie tak. No, ogólnie tak, no, chciałem o tym powiedzieć, bo myślę, że to jest ważne, tak, że żeby kiedy są te trudności, spróbować po prostu zadać pytanie Bogu, poczekać na odpowiedź, po prostu zrozumieć, co się dzieje. Myślę, że jeśli na przykład, jeśli to jest związane z grzechem, to tak jak w przykładzie Izraela, Pan Bóg będzie chciał nam pokazać, co tam się dzieje. Natomiast jeśli to będzie przykład takich trudności, które spadają na nas, bo Bóg chce nas ukształtować, niezawinione, nie z naszych grzechów, tak jak doświadczał Job, tak jak doświadczał Chrystus, tak jak doświadczali apostołowie, no to po prostu możemy modlić się: Panie Boże, dodaj mi siły. Dodaj mi sił przetrwać to, wytrwać tym wszystkim, co przyszło. Dobrze, i teraz chciałem przejść do przykładów z życia, bo o tym w sumie nie mówiliśmy ostatnio, nie starczyło czasu. No i tak zacząłem się zastanawiać, w jakich kontekście na przykład przychodzimy do Boga i możemy czekać. W jakich konkretnych sytuacjach możemy czekać na Boga? No i tak sobie pomyślałem, że kiedy prosimy Boga o jakąś interwencję, może cud, takie pierwsze, co mi się nasunęło, to właśnie czyjeś zbawienie. Myślę, że wiele osób mamy w bliskim otoczeniu, czy może każdy z nas kogoś ma, o kogo się modli i bardzo jakby walczy, bojuje w modlitwach. No i wiemy, że różne są te historie, czasami po jakimś czasie przychodzi to zbawienie, czasami, nie wiem, może dłuższy okres, lata, no a czasami może być tak, że po prostu do tego nie dojdzie. Albo na przykład, no nie wiem, po naszym... Też słyszałem takie świadectwo, że człowiek się całe życie modlił o kogoś, no on już umarł i ta osoba po śmierci tej osoby się nawróciła, więc różnie to bywa. Ale to jest na pewno coś, gdzie możemy czekać i często oczekujemy, że Bóg zainterweniował. Choroba, kiedy się pojawi, jakieś problemy finansowe, no to takie natury trochę takiej no, cielesnej, ale mogą być też kwestie natury duchowej, jakieś problemy. W sumie nie wymieniłem tego, ale to można byłoby więcej, tak, że przeżywamy jakiś duchowy problem, może czegoś nie rozumiemy i potrzebujemy Bożej interwencji. Prośba o poznanie, tutaj wymienię przy wyborze małżonka, tutaj akurat w zasadzie z młodzieżą mówiliśmy sobie troszeczkę ostatnio, ogólnie o związkach damsko-męskich. No i tak dużo, bardziej nacisk był na to, żeby się modlić i żeby uniknąć najgorszego, czyli jakiegoś związania z osobą, która nie kocha Pana Jezusa, bo to jest chyba największy problem. No ale tutaj myślę, że też nie ma co więcej mówić, bo dużo mówiliśmy z młodzieżą. Tu jako cały Kościół to możemy się modlić o młodzież, tak, żeby Pan Bóg strzegł, żeby pomagał w tych wyborach. Ale też tak sobie pomyślałem, że dla osób, które może są w małżeństwie, też w zasadzie mogą czekać na coś w kwestii, czekać na Pana. W kwestii na przykład, nie wiem, jakiś problem w małżeństwie się pojawi i człowiek się modli i też czeka. To bardziej by to pasowało do interwencji, jakiejś prośby o cud. Więc rzeczywiście też myślę, że możemy doświadczać takich rzeczy, kiedy modlimy się o jakieś kwestie związane w małżeństwie już. No tutaj dałem jeszcze wybór szkoły pracy, miejsca zamieszkania, ale to ja wiem z rozmów, że różnie chrześcijanie do tego podchodzą. Spora grupa jest taka, że nie ma znaczenia, że to są takie drugorzędne rzeczy. Inni z kolei mają takie podejście, że jednak warto się pytać Boga też i o te mniejsze rzeczy. Ja jestem tego zdania, że warto, no bo jeśli Jezus Chrystus jest Panem, no to myślę, że warto zapytać, tak? Nie kłóciłbym się, nie wiem, tam, jeśli ktoś ma inne przekonanie, ale myślę, że warto pytać się i dać Bogu prowadzić, szczególnie jakby Bóg miał szczególny jakiś plan, tak jak widzimy w Biblii, że czasami rzeczywiście były takie sytuacje, kiedy się czyta historie misyjne, jakiś misjonarz został powołany, no to często iż tą szkołę, którą wybrał, już była pod tą pracę misyjną, czy potem praca, też miejsce zamieszkania, no często Bóg wskazywał, no nie wiem, jakiś kraj, więc czasami szczególne jakieś sytuacje ale myślę, że każdy z nas, jak jesteśmy w Kościele, myślę, że warto po prostu zadać naszemu Panu i Zbawicielowi. Panie Boże, co Ty myślisz na ten temat? Jeśli chodzi o szkołę, to ja słyszałem wiele świadectw takich budujących od młodzieży, gdzie się modlili i potem mówi, o, Pan Bóg mnie tak poprowadził, że potem klasa jakaś fajna, nie, że tam nauczyciele, więc też widać, że Pan Bóg po prostu widzi takie rzeczy dalej, czy na przykład w pracy też, nie? No, różnie może być, tak, różne rzeczy mogą być. Warto właśnie modlić się i czekać na tą prośbę do Boga o sąd w jakiejś kwestii spornej. No, to jest, myślę, że też taki temat ważny, bo w zasadzie w liście do Koryntian czytamy, gdzie apostoł Paweł tam gani w zasadzie Koryntian za to, że oni chodzili do ziemskich sędziów, kiedy mieli sporne kwestie, co oczywiste jest, że jest to uwłaczające dla Kościoła Bożego, jakby miał iść do sądów ziemskich, kiedy mamy sprawiedliwego Jezusa Chrystusa, który po prostu zna serca wszystkich ludzi, wszystko wie najlepiej i tak naprawdę przedłożyć sprawę i prosić Boga o ten sprawiedliwy sąd. To w zasadzie można powiedzieć jest nasz przywilej, ale i obowiązek. No i też jak żyjemy w kościele czy w rodzinach, to różne kwestie się dzieją, tak? I możemy przychodzić do Boga i prosić o jakiś sąd w kwestii spornej i wtedy doświadczamy tego czekania na Bożą odpowiedź. Prośba do Boga, by coś nam dał, no to się w sumie wydaje takie najbardziej oczywiste, tak? Jako pierwszy wymieniam dobra duchowe, bo one są ważniejsze, tak? Wymieniamy pokój, radość, ale można byłoby dużo innych rzeczy wymieniać. Dobra materialne, no to wydaje się takie oczywiste, nawet pewnie nie trzeba byłoby wspominać o tym. Jakieś odzież, wyżywienie. I w zasadzie ja tak chciałem powymieniać tych parę rzeczy, żeby tak pokazać, że tak temat czekania na Boga jest dosyć, że dotyczy wielu kwestii. Wielu kwestii ktoś mógłby jeszcze dorzucić do tej listy. I możemy się identyfikować, myślę, że kiedy żyjemy z Bogiem, to bardzo często przekładamy różne sprawy przed Boga i potem po prostu czekamy. Krócej, dłużej i w zasadzie różnie to bywa, tak? Ale myślę, że każdy z nas, jak tu siedzimy, jeśli żyje parę lat z Bogiem, to już jakieś doświadczenia ma. Jakbyśmy zrobili jakieś może forum takie dyskusyjne, moglibyśmy się pewnie dzielić doświadczeniami, świadectwami i budować wzajemnie. Też w rozmowach możemy się budować. A tutaj jeszcze dodałem, że jakby ta pierwsza grupa tak się opiera na wszechmocy Boga, druga na wszechwiedzy Boga, trzecia na sprawiedliwości Boga, a trzecia na tym, że wszystko należy do Boga. I tak naprawdę rzeczywiście, tak jak obcujemy z Bogiem, to na tych takich te podstawowe takie cechy charakteru Boga, na tym wszystkim to bazuje. I to też fajnie pokazuje właśnie, jak bardzo potrzebujemy Boga w naszym życiu. Boga, który jest żywy, oczywiście. I to jest wspaniałe, że wierzymy w Boga, który jest żywy, który może działać, który może nam odpowiadać, może nas prowadzić i On chce. Chce nasze życie prowadzić, żeby one wyglądały jak należy. A jak, no, nawiązując do tej poprzedniej myśli, którą tam podkreślałem o tym takim rozpoznaniu, gdzie jestem, badaniu swojego życia, to myślę, że też Pan Bóg chce, żebyśmy w pewnym sensie wiedzieli, co się dzieje. Oczywiście w pewnym sensie, tyle ile mamy zrozumieć, dlaczego jakieś kwestie się dzieją w naszym życiu. Dobrze. I dalej końcówkę to takie już trochę podsumowanie tego pierwszego i drugiego. Tego, co wcześniej na początku mówiliśmy. Więc sporo się odniosę też do tego, co wcześniej mówiliśmy. No i tak, bo myślałem, że warto byłoby to podsumować. Więc kilka jakichś takich wskazówek, jakie mi wyszły. Że no, zobaczyłem, że czekanie na Pana często idzie w parze w doświadczeniach i trudach. Ja tak sobie, jak sobie tak o tym myślałem, bo w zasadzie gdybyśmy czekali na Pana w jakiejś kwestii, w takich komfortowych warunkach, to myślę, że nie byłoby to żadnym, chociaż nie, mogło też by być wyzwaniem. Bo ogólnie czekanie nie jest czymś łatwym, ale często towarzyszą doświadczenia i trudy. Naprawdę często ten temat idzie w parze. Też to, co przynajmniej kiedy ja myślę, kiedy mnie spotykają jakieś takie kwestie, że w czymś tam czekam na Pana, modlę się o coś, to często ta myśl do mnie przychodzi, że Bóg chce kształcić w nas charakter Pana Jezusa, Bóg chce, żebyśmy doszli do doskonałości i ten czas, i jakby to jest proces, on wymaga czasu, no i też kwestia, jak my się poddajemy pod ten proces. Też zauważyłem, że mam wrażenie, że też takie, jak człowiek jest bardziej jakby poddany Bogu i poddaje się pod ten proces, to wtedy on może krócej trwać, Pan Bóg coś daruje. Natomiast jak człowiek jest bardziej, bym powiedział, oporny, no to wtedy może więcej tego karcenia spaść. Tak trochę nawiązując do tego, do tych przykładów z Izraela, w jakiejś mierze może to się zadziać, bo przykładowo, jeśli Pan Bóg chce uczyć nas pokory, mamy problem z pokorą i przychodzą trudności, przez które Pan Bóg chce wykształtować nas pokorę, to jeśli będziemy oporni i będziemy dalej w tą pychę, no to te sytuacje będą się powtarzać, bo Bóg będzie chciał wykształcić nas w końcu tą pokorę. Czy na przykład jakaś cierpliwość, tak? No jeśli ta niecierpliwość cały czas będzie się pojawiać, no to też Pan Bóg będzie używał różnych sytuacji, gdzie konkretnie będziemy musieli długo czekać. To też pocieszająca taka myśl, że trudy trwają zawsze skończony czas. Zawsze przyjdzie ten moment, kiedy to się skończy. Coś, co jest takim naszym może utrapieniem. Niektóre kwestie mogą być także do końca naszego życia. Może tak być, ale z drugiej strony życie szybko mija i w sumie nawet jeśli weźmiemy taki skrajny przypadek, że coś, nie wiem, do końca życia będzie takim, o, tak jak apostoł Paweł miał cierń wbity, jak on tam pisał, że go policzkował, żeby się zbytnio nie wynosił. I on prosił do Boga, żeby to odeszło, a Pan mu powiedział mu nie, bo masz wystarczająco dużo łaski. I Pan Bóg po prostu używał tego, żeby apostoł Paweł się nie wynosił. A słuchajcie, apostoł Paweł miał dużo takich po ludzku rzeczy, że mógł się wynosić, bo przecież był apostołem. Tam on kiedyś nawet tam wymienia, ile rzeczy, jeszcze przecież jakieś wizje miał niesamowite, no to mógł stanąć przez chrześcijan, o, słuchajcie, do trzeciego nieba, nie? Mógł się jakby tym wynosić, ale Pan Bóg w tej swojej łaskawości, no bo to też jest charakter Boży, że Pan Bóg, kogo miłuje, tego karci i smaga. I to było jakimś takim cierniem dla apostoła Pawła, aby on ten właściwy poziom pokory trzymał. I myślę, że takie ciernie mogą się pojawiać też w naszym życiu. Czasami mam wrażenie, że jeśli rzeczywiście Pan Bóg, nie wiem, pokory, cierpliwości, czy jakichś różnych takich rzeczy nas uczy i my tej lekcji nie odrabiamy, to coś się może skończyć, a zaraz się zaczyna coś innego, co uczy nas tego samego, Pan Bóg próbuje uczyć nas tego samego. Ale łaskawy jest Bóg, że nie trwają te rzeczy wiecznie. Dobrze jest czekać w milczeniu lub wdzięczności na Pana. To tak nawiązuje do tych trenów, co tam czytaliśmy, konkretny werset. Jeremiasz taką myśl przekazuje. Powiem szczerze, że też jak ostatnio miałem taką sytuację bardzo nieprzyjemną, to ten werset mi tak dźwięczył w głowie i tak próbowałem po prostu, tam myślę, milcz, nie narzekaj. I mi pomagał, naprawdę mi pomagał, więc naprawdę te rzeczy ze Słowa Bożego to możemy wziąć. Ja tutaj nie, mogłem jeszcze dopisać wersety, do których nawiązuję w sumie. Jeremiasz, no właśnie, mogłem tutaj dopisać to. Zaraz, już momencik, mogę to szybko otworzyć. Miałem to dodać i zapomniałem właśnie. Już momencik, gdzie to jest? 26, 3,26, treny, 3,26, dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. No tutaj jeszcze dodaję, że wdzięczności, bo w zasadzie z całej Biblii możemy znaleźć takie sytuacje, gdzie na przykład apostołowie byli biczowani i oni Bogu dziękowali. Ja pamiętam, jak pierwszy raz to czytałem, to byłem w takim szoku, to było dla mnie takie no, dziwne na początku, że ciężko mi było to jakoś zrozumieć w głowie, jak można dziękować za to, że byłem za coś biczowany, tak? Natomiast oni mówili, że zostali uznani za godnych cierpienia dla Chrystusa. Więc po prostu te zrozumienia, jakie oni mieli, spojrzenie na tej trudnej sytuacji, wiedzieli, że po prostu cierpienie jest wpisane w żywot chrześcijański. Pan Jezus też cierpiał, pokazał nam przykład, a my jako Jego uczniowie wchodzimy w ten przykład. Wchodzimy w Jego ślady i te cierpienia równe będą. Ale tak jak często o cierpieniach się mówi, ja tak sobie myślę, obyśmy mieli jak najwięcej cierpień niezasłużonych, a jak najmniej tych z naszych win, wynikających gdzieś tam z grzechów. Badaj swoje życie, to co dzisiaj tak trochę bardziej chciałem podkreślić, bo tak naprawdę ostatnio to bardziej się skupiliśmy na cierpliwości, co się wydaje oczywiste przy czekaniu na Boga. Natomiast dzisiaj właśnie tak myślałem o tym podkreśleniu tego badania swojego życia, co też tutaj Jeremiasz o tym mówi w 40 wersecie. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana. No i właśnie spojrzeć na to życie, kiedy się dzieją jakieś trudne rzeczy, niezrozumiałe, po prostu zadać Bogu pytanie, czy może ma jakieś znaczenie, nie wiem, czas, że w tym czasie może powinienem być w innym miejscu, tak jak Hebrajczyków, to chyba w Hebrajczyków jest napisane, powinniście być nauczycielami, a potrzebujecie mleka. To przykład taki, na przykład czas, miejsce, że na przykład może gdzieś jesteśmy w nieodpowiednim miejscu, nie wiem, z niewierzącymi, którzy nas nie wiem, prowadzą złe rzeczy, albo osoby jakieś konkretne, jakiś przyjaźń ze światem, czy stan serca, tak, czy jakiś konkretny grzech może gdzieś tam być. Więc myślę, że warto po prostu próbować badać to, co się dzieje w życiu. W zasadzie ja już mam taką praktykę, że jak coś się dzieje złego, to zawsze tak w modlitwie tak się pytam, Panie Boże, tak próbuję, tak, coś tam szukać, dlaczego się dzieje, bo nie wierzę w przypadki. Jednak jak jesteśmy w Bożym ręku, to nic się nie dzieje bez jakiegoś celu. Oporność może wydłużać trudną lekcję od Boga. To myślę, że jak najbardziej, to nawet myślę, że ze swojego doświadczenia życiowego, niestety, bo to nie ma się czym chwalić, myślę, że nieraz sam swoją opornością wydłużałem takie lekcje trudne od Boga. Nie wahaj się ponieść kosztu. To myślę, że też często właśnie to są kwestie, które wymagają od nas poniesienia różnego rodzaju kosztów, tak? Czasami po prostu to może być takie trudne, długie trwanie w bardzo trudnych okolicznościach. I też myślę, że kiedy te trudne okoliczności są i ponosimy ten koszt, to też jest dobrym świadectwem dla ludzi obok, znaczy ludzi z zewnątrz, bo oni widzą, często oni się budują, bo spotyka nas jakaś trudna sytuacja i nie reagujemy tak samo jak świat, że pięść od razu, nie? No, jak to? Mnie coś takiego spotkało? No nie może być, nie? I czasami po prostu przełknąć gorzką jakąś tam pigułkę. Wspominaj doświadczenia z Biblii życia, to też właśnie mówiliśmy o tym ostatnio, Jeremiasz o tym też, on też o tym wspominał. Już nie pamiętam, w którym to wersecie, ale było. Znaczy, doświadczenia właśnie Boga, mamy cały szereg historii, które mogą budować naszą wiarę i też może dużo przykładów w sumie przytoczyliśmy ludzi, którzy czekali. Możemy śledzić życie tych ludzi i to może budować naszą wiarę, że wow, on tyle lat czekał i w końcu przyszło interwencja, zbawienie czy jakaś inna sytuacja. Z drugiej strony też nasze życie. To też myślę, że możemy cofać się wstecz. Mi na przykład pomaga, jak na przykład w jakimś innym temacie, gdzieś tam ileś lat czekałem na coś, przyszło rozwiązanie, to mimo, że przyznaję, że mam problem z czekaniem w życiu, z cierpliwością i jest mi ten temat bliski, to jednak teraz jest troszkę łatwiej niż kiedyś. A szczególnie, kiedy sobie przypominam sytuację gdzieś tam z przeszłości, gdzie Pan Bóg dawał wytrwanie, dawał pomoc. I to jest fajne, że kiedy żyjemy z Bogiem, możemy sięgać pamięcią do też sytuacji w naszym życiu. Ale oczywiście Biblia tak. Koncentrować się na Bogu, nie na trudnościach. To akurat taka, można powiedzieć, główny przełom z Jeremiasza, gdzie on w zasadzie jak się koncentrował na tym, co go przygniatało, to go bardzo dołowało. Potem, kiedy zaczął koncentrować się na Bogu, na Bożej łasce, to, co go otacza, zaczął wychodzić z dołku, można powiedzieć, i zupełnie inaczej mówić. I wielokrotnie sam w swoim życiu to doświadczyłem, więc myślę, że to jest bardzo praktyczne, kiedy rzeczywiście człowiek się koncentruje na tych trudnych rzeczach, to jest droga w dół. Jak zwracamy nasze oblicze w tych trudnościach do Boga i patrzymy, jak Bóg jest wielki, to wtedy to jest wyjście, właściwe podejście do tematu, myślę. I też przynosi to ulgę. Bóg odpowiada swoim dzieciom. To jest tylko kwestia czasu i odpowiedzi. To też myślę, że warto. Bo dużo tych kwestii czekania na Pana odnosi się właśnie do tego, że o coś się modlimy, prosimy Boga, może jakieś pytanie mamy i czasami może przyjść takie, a Pan Bóg mi nigdy nie odpowie. Nie, to nie jest prawda, bo Pan Bóg odpowiada, tak? Pan Bóg daje, no chyba, że ktoś zada takie pytanie, no rzeczywiście oderwane jakieś, że na przykład zacznie, albo taką prośbę, on będzie się modlił i pościł, żeby apokalipsa nigdy się nie wypełniła. No to wiadomo, że ile by nie pościł, ile by się nie modlił, to apokalipsa i tak się wypełni. Więc no, to abstrahując od takich przypadków, to raczej Pan Bóg odpowiada, tylko kwestia czasu i odpowiedzi. Czasami ta odpowiedź może być taka, która nam się nie spodoba, że my coś bardzo chcemy, a Pan powie, nie, drogi kolego. Bądź elastyczny. No to też dzisiaj, co chciałem, tak, że czasem po długim czekaniu może przyjść czas na szybkie działanie i wcale niekoniecznie oznacza, że wszystko takie musi być wyważone. Ojej, widzę, że... Ale i tak już kończymy. Noszenie jarzma jest dobre w młodym wieku, to też Jeremiasz podkreślał, też o tym mówiliśmy ostatnio. No i jeszcze te kilka myśli głównych o tej cierpliwości, co ostatnio mówiliśmy, tak, żeby tak dopiąć może w całość, że Bóg jest źródłem cierpliwości, Pan Jezus dał przykład cierpliwości, Bóg wzywa do cierpliwości, no i cierpliwość w życiu przynosi doświadczenie, które możemy potem wspominać, przynosi nadzieję, wypełnienie obietnic, chlubę, łaskę u Boga. I to też jest w procesie udoskonalania nas, czyli w procesie wzrostu duchowego życia z Bogiem. Dobrze, to tak w zasadzie myślę, że tym w zasadzie to jest wszystko, co chciałem w tym temacie się podzielić. Tak łącząc to, co było za pierwszym razem i teraz. Nie udało mi się to zmieścić w jednym razie, aczkolwiek tak jak sobie wczoraj też myślałem, że mogłem to może bardziej skondensować i w jednym. Natomiast wydaje mi się, że warto było poświęcić na to czas, bo temat jest ważny. Myślę, że dotyczy każdego z nas, każdego, kto żyje z Bogiem i dotyczy różnych kwestii konkretnych w naszym życiu, kwestii, o które modlimy się, prosimy Boga. I piękne jest to, że Bóg słyszy nasze modlitwy i Bóg ma na pewno moc, żeby wyrwać nas, nie wiem, z chorób, z trudności jakiejś, z którymi się zmagamy, dać nam jakąś odpowiedź. To jak najbardziej jest w mocy Bożej, natomiast czasami z różnych przyczyn każe nam czekać. A to, że musimy czekać, to nie oznacza, że Pan Bóg nie może nam odpowiedzieć czy coś, tylko że po prostu ma jakiś plan, możemy Mu zaufać w tym. I ufać, że Bóg, który nas kocha, który posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, co dzisiaj wspominaliśmy, na krzyż, On wie, co robi. Czasami jest nam ciężko to zrozumieć, bo ja też wielu rzeczy nie rozumiem. Nie? Tak czasami się zastanawiam, czemu na przykład coś trwa tak długo, czemu na przykład coś jest tak trudne rzeczy spadają na chrześcijan, ale jednak gdzieś musimy zaufać, że Bóg wie lepiej, bo taka jest prawda. O tym świadczy Biblia. I być może nawet jak będziemy pytać i badać nasze życie, pytać Boga, dlaczego się coś dzieje, nie wszystko nam będzie dane zrozumieć tutaj na tej ziemi, ale wierzę, że kiedy spotkamy się z Bogiem, wtedy myślę, że przyjdzie taka pełnia i będziemy widzieć jakby pełen obraz i wtedy pewnie uwielbimy Boga, bo spojrzymy na to i mówimy, Panie Boże, jesteś wspaniały, Twoje dzieło jest wspaniałe, Ty rzeczywiście wiesz wszystko najlepiej, i warto Tobie ufać, więc ufajmy Bogu, czy jest trudno, czy nie, nawet jeśli musimy długo czekać. Chwała Bogu. Amen.